Chciałbym dzisiaj, kochani, mówić na temat pewnego znaku naszych czasów. Choć w Biblii mamy pewne wskazówki odnośnie znaków występujących w czasach ostatecznych, w czasach, w których żyjemy, bo chyba w tym gronie nie muszę co do tego nikogo przekonywać, że tak w istocie jest, że żyjemy w czasach ostatecznych i niewątpliwie widać już niektóre z tych znaków, których występowanie zapowiedział Pan Jezus Chrystus, zapowiadali je prorocy, apostołowie. Jednak chciałbym dziś mówić o pewnym znaku, o czymś, co charakteryzuje nasze czasy, o znaku, który nikomu z nas nie jest z pewnością obcy. Nie jest on, co prawda, wymieniony przy opisie tych wszystkich wydarzeń towarzyszących, jak powiedziałem, atmosferze czasów ostatecznych, o których czytać możemy w Biblii, a które z pewnością możecie wymienić z pamięci, choć i pewnie tam moglibyśmy się go doszukać. A mam na myśli takie chociażby jak to, że oziębnie miłość wielu, jak czytamy w Bożym Słowie, że ludzie staną się źli, rodzicom nieposłuszni. Zresztą możemy sobie to przypomnieć. Jest o tych znakach mowa w drugim liście do Tymoteusza. Trzeci rozdział, drugi list do Tymoteusza. Nie zaszkodzi, jak przeczytamy ten fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Trzeci rozdział od pierwszego do czwartego wersetu. I pisze tam apostoł Paweł tak: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Jak powiedziałem, wydaje mi się, że o tych znakach wiemy i póki co staramy się je jakoś odsuwać od siebie. Może nawet, jeżeli się gdzieś z nimi stykamy, staramy się być może ich nie zauważać, ale mimo wszystko nie ulega wątpliwości, że wszystkie te rzeczy, o których przed chwilką czytałem, możemy wokół nas obserwować coraz wyraźniej. Ja jednak, jak powiedziałem, chciałbym dziś zwrócić uwagę na inny znak. Znak bardzo powszechny, powszechnie spotykany. Znak, który też jakby wkrada się w nasze życie jako ludzi wierzących. A mam na myśli pośpiech. Mam na myśli pośpiech. Chciałbym dziś na ten temat coś więcej powiedzieć. Myślę, że zauważamy to wszyscy. Nie jest nam to obce, nie jesteśmy od tego wolni. Ciągle mamy wrażenie, że ktoś lub coś nas pogania, że wciąż jesteśmy spóźnieni, że wciąż nie nadążamy, że stale brakuje nam czasu, że nie możemy załatwić wszystkich zaplanowanych spraw. Wiecie, to jest ciekawe, ale wszystkim się dziś śpieszy. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja to obserwuję w swoim życiu. I też jak kogoś pytam, co słychać? Jak leci? Tak się często mówi, nie? A on mi mówi: w biegu. Wiesz, w biegu. Biegiem do pracy, biegiem z pracy, biegiem na zakupy, szybko coś ugotować, szybko zjeść, szybko posprzątać, szybko odpocząć, szybko się wyspać. Jak to kiedyś powiedział nasz przyjaciel z Holandii, trzeba szybko spać, 2 godziny na godzinę. Nie wiem, czy ktoś tak potrafi. Szybko, szybko. Pośpiech, kochani, to jest znak naszych czasów. Wszystko w biegu. Mów szybko, o co ci chodzi. No tak, no mam chwilkę, ale streszczaj się. Dobra, porozmawiamy później. Zadzwonię wieczorem. Albo wpadnę przy okazji. Tak, tak, oczywiście, nie gniewaj się, ale muszę kończyć, bo ktoś się już do mnie dobija. Kończymy, kochani, jedną rozmowę, rozpoczynamy drugą. I tak to niestety dziś wygląda, tak wygląda nasze życie. Krótkie wiadomości tekstowe, e-maile pisane bez polskich znaków. No bo kto by się tam tym przejmował? Nie ma na to czasu. Jakieś on, em, si, ci, zi. Kto by się tam w to bawił? Przecież bez tego i tak się da przeczytać. No, w paru przypadkach można by się pomylić, bo sadownictwo a sądownictwo, wydaje mi się, że to są jednak trochę dwie różne rzeczy. Albo paczki i pączki, no też trochę coś innego. Ale nie zwracamy na to uwagi, kochani, bo przecież ten sens gdzieś tam wynika z kontekstu. Nie ma problemu, byle szybciej, byle krócej, bo się śpieszę. Zobaczcie, co dzieje się w telewizji. Spikerzy czytają tak szybko, że niekiedy nie można ich zrozumieć. Moja teściowa mówi mi ostatnio, wiesz, ja nic nie rozumiem, co oni mówią. A siedzi pół metra od telewizora. A o odczytaniu tej formułki, która pojawia się po każdej reklamie leku, czy jakiegoś tam produktu medycznego, to już lepiej nie będę wspominał, bo to już jest bicie rekordów w ilości wypowiadanych słów nie na minutę, ale chyba na sekundę. I to już, kochani, nawet przestaje być zabawne, bo to już jest po prostu, tak ja uważam, czy tak mnie się wydaje, symbolem, jakimś znakiem naszych czasów. Wiecie, ostatnio miałem w pracy za zadanie uporządkować pewne stare dokumenty, jakieś archiwalia, różne pisma, jakieś druki. I powiem wam, że to nie były jakieś pisma z zamierzchłych czasów. Lata 70., lata 80. ubiegłego wieku. I wiecie, trochę sobie poczytałem różnych pism, różnych listów. Poczytałem sobie trochę listów pisanych pięknym, literackim językiem, listów bogatych w swojej formie, bogatych w swojej treści. Pomyślałem sobie, ludzie mieli czas napisać taki list piórem albo długopisem. Nie było jeszcze komputerów. Później mieli czas włożyć go do koperty. Później mieli czas zaadresować, nakleić znaczek, pójść na pocztę, wrzucić do skrzynki. Później mieli czas czekać na odpowiedź. Niesamowite. Niesamowite. Co się stało, kochani? Skąd się wziął ten pośpiech? Gdzie to tak powoli narasta, to tak stopniowo. Zacząłem się zastanawiać, dokąd ten człowiek tak się śpieszy. Czy jest jakieś uzasadnienie takiej postawy? Czy to tak ma wyglądać moje życie? Czy mam się temu tak bezwiednie poddawać? Pomyślałem sobie, zobaczę, co najmądrzejszy z ludzi mówi na ten temat. Zobaczę, co o tym myśli Salomon. Otworzyłem Boże Słowo. Chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty z tej księgi przypowieści Salomona. 21 rozdział, werset 5. Przypowieści Salomona 21:5. I czytamy tam tak. Zamysły pilnego prowadzą do zysków. Lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek. Jeszcze może 29 rozdział, werset 20. 29 rozdział przypowieści Salomona, werset 20. Czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. Bardzo mocne słowa. I tak pomyślałem sobie, no nie pochwala tej postawy król Salomon. Mówi wręcz, że ten, kto działa w pośpiechu, ma tylko niedostatek. Jakaś niedorzeczność, jakaś dziwna logika. Ale to był Salomon. To był najmądrzejszy z ludzi. No dziwna logika, bo nam się wydaje, że im szybciej, tym lepiej, tym więcej gdzieś tam nagromadzę. Tym więcej zyskam. Ale Salomon mówi, że przez pośpiech, że ten, kto działa w pośpiechu, ma tylko niedostatek. Może wpaść w niedostatek, bo wciąż się nakręca. Bo wciąż za czymś gna. Bo dał się złapać w pułapkę tej karuzeli, która ciągle przyspiesza. Wiecie, kiedyś Anna Maria Jopek śpiewała taką piosenkę: niech ktoś zatrzyma ten świat, ja wysiadam. Nie wiem, czy pamiętacie taką piosenkę, czy słuchacie w ogóle Anny Marii Jopek. To taka, tak mnie się wydaje, ambitna piosenkarka. Przeczytam wam fragment tekstu tej piosenki. Może nie będę czytał całej, ale ten tekst daje do myślenia. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. Na pierwszej stacji, teraz, tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam. Przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi: prędzej! A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Bo życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. No właśnie, kochani, zadałem sobie pytanie, czy Bóg mnie popędza? Czy On jest zainteresowany tym, żebym tak od rana do samego wieczora, do późnego wieczora gnał przez to życie i tylko od święta, tylko w jakichś szczególnych momentach miał takie chwile wytchnienia? Ja myślę, że możemy powiedzieć, że z całą pewnością nie. Wiecie, dlaczego jestem tego pewien? Choćby dlatego, że Boże Słowo tak mówi. Choćby z tego fragmentu przeczytanego przed chwilą, z Księgi Przypowieści Salomona to wynika. Ale widać to też w innych miejscach Bożego Słowa. Mogę to zobaczyć, kochani, już na pierwszych kartach Biblii. Chociażby w dziele stworzenia. Zobaczcie, Bóg tworzył ten świat przez 7 dni. Jak czytamy. A mógł to zrobić w okamgnieniu. Zgadzacie się ze mną? Mógł to zrobić w okamgnieniu. Ale On poświęcił na to 7 długich dni. Do końca nie wiemy, czy to były dni 24-godzinne, czy może dłuższe, bo przecież u Boga jeden dzień może trwać nawet 1000 lat. A to nie jest istotne. Ważne jest to, kochani, że za każdym razem, gdy coś zrobił, gdy kończył się jeden dzień, On przyglądał się temu, oceniał, rozważał, wreszcie stwierdził, to jest dobre. To jest dobre. Tak czytamy w Bożym Słowie. Kończył pewien etap, przechodził do następnego. Widzimy w tym działaniu mądrość, widzimy w tym działaniu harmonię, pewną logikę, byśmy powiedzieli, konsekwencje. A efektem tego działania jest spokój i ład. Tak pracuje Bóg, kochani. On nie jest Bogiem chaotycznym w swoim działaniu. On nie działa w pośpiechu, ani pod presją. Wszystko ma swój czas, swój porządek. A popatrzmy na Jezusa, naszego Pana. Czy zagłębiając się w te biblijne opisy Jego działania na tej ziemi, czy możemy zobaczyć, że kiedykolwiek był zabiegany, że działał w pośpiechu, że o czymś zapomniał, że się spóźnił? No tak, możemy powiedzieć, tak, był taki jeden moment, że się spóźnił. To wtedy było, pamiętacie kiedy, tak? Jego przyjaciel Łazarz zachorował, a jemu się jakoś nie spieszyło, żeby pójść go odwiedzić, żeby pójść go uzdrowić i przyszedł. Wreszcie tam dotarł. Ale było już po pogrzebie Łazarza. Za późno. Tak myślała Maria, tak myślała Marta, tak myśleli inni. No, rychło w czas. Może tak sobie pomyśleli. Nie zdążył. Czy tak było? Czy tak było? Nie, kochani. I w tym przypadku postępował nasz Pan Jezus Chrystus w sposób przemyślany, w sposób celowy. I przyszedł dokładnie w odpowiedniej porze, aby objawić swoją moc wskrzeszenia zmartwych. I wiecie, drodzy, On nie spiesząc się miał czas na wszystko i dla wszystkich. Uświadommy sobie to, kochani, że Jezus, nie używając komórek, Facebooka, laptopa, samochodu, miał czas dla na wszystko i dla wszystkich. Podczas gdy my dzisiaj, żyjąc w pośpiechu, tak naprawdę nie mamy go dla nikogo. Cóż za paradoks, kochani, naszych czasów. Chciałoby się powiedzieć, niech ktoś zatrzyma ten świat, ten rozpędzony świat. Mamy takie powiedzenie, drodzy, a ono brzmi, śpiesz się powoli, tak? Znamy takie powiedzenie? Niektórzy dodają, a zdążysz się spóźnić. Ale to są ci właśnie, którym się zawsze śpieszy. Którzy zawsze robią wszystko w pośpiechu. I z taką pretensją jakby właśnie dopowiadają to powiedzenie. Na innym miejscu Bożego Słowa, kochani, czytamy, jak to bracia Pana Jezusa ponaglają Go, żeby poszedł na zbliżające się święto namiotów. Ale On im odpowiada, jest to zapisane w Ewangelii Jana, 7 rozdział, werset 8, Jan 7, 8. Pan Jezus mówi, wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas się jeszcze nie wypełnił. I to jest takie znamienne, kochani, dla mnie, że Pan Jezus nie ulegał presji otoczenia. Nie ulegał w taki sposób, jak my dzisiaj często ulegamy. Jemu się nie udzielał ten cały zgiełk, to jakieś poddenerwowanie, ten rise fever, ta gorączka podróżna, jak my to często dziś nazywamy. Nie. On wiedział, że jest na tym świecie, ale wiedział też, że nie jest z tego świata. I to samo nam zaleca, drodzy. Ta sama Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 19 mówi tak. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jeszcze może 17 rozdział tej samej Ewangelii Jana, od 14 wersetu do 17. Jezus, modląc się do Ojca, mówi: ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak to jest naprawdę, kochani? Z nami, dziećmi Bożymi. Czy świat nas nienawidzi? Jak to jest? Czy tego doświadczamy? Czy może mimo to, że jesteśmy nie z tego świata, to jednak staramy się z tym światem utożsamić? Staramy się utożsamić na tyle, że nie bardzo widać różnicę. Że też jesteśmy zabiegani. I czujemy się tak dobrze. I czujemy się tacy akceptowani. Bo żyjemy tak samo jak ten świat, kochani. Też się śpieszymy. Też jesteśmy zalatani, zapracowani. Jezus miał na wszystko czas. Jezus miał dla wszystkich czas. A my mamy stawać się do Niego podobni. Amen? My mamy stawać się do Niego podobni, bo On jest naszym wzorem. Nie bądźmy tacy jak ten świat, kochani. Zabiegany świat. Bo Bóg chce nam dać swój pokój. Bóg chce uspokoić nasze wnętrze. Nasze rozkołatane często myśli. On mówi: pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. I nie jest to taki pokój, jaki może dać ten świat. To jest pokój, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, który chcecie poprowadzić na rzeźne pola. To jest pokój, który chce tobie dać się napić z cichych wód. To jest pokój, który wnosi ukojenie. To jest pokój, który możesz przeżywać, gdy wokół szaleje burza, szaleje sztorm, bo jesteś w Bożych rękach. Kochani, ja myślę, że mnie dobrze rozumiecie, że ja was nie zachęcam ani nikogo, ani siebie do tego, abyśmy teraz wszyscy zrezygnowali z naszych codziennych zajęć, z naszej pracy. Byśmy tak tylko od rana do wieczora sobie siedzieli czy leżeli w jakimś wygodnym miejscu, gdzieś tam w cieniu i oddawali się kontemplacji. Nie. Bo to byłoby coś wręcz odwrotnego do tego, co Jezus miał na myśli. Oczywiście, że mamy pracować. Oczywiście, że mamy być aktywni. Bo leniwi nie podobają się Bogu. Bo leniwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Widzimy to chociażby na przykładzie tego, kto zakopał swój talent. Ale jako dzieci Boże, kochani, nie możemy ulegać presji otoczenia. Bo nie jesteśmy z tego świata. A raczej to my, to naszym zadaniem, jako wierzących, jako żyjących z Bogiem, jest wnoszenie pokoju. Tam, gdzie jesteśmy. Wnoszenie harmonii naszą osobą. W to otoczenie, w którym się znajdujemy. Myślę, kochani, że pośpiech, że ciągłe zabieganie, że to takie życie pod presją, to wszystko jest efekt działania naszego nieprzyjaciela. Wiecie dlaczego? Bo to on wie, że jego czas się kończy. To on
stara się, żeby jak najwięcej ludzi jeszcze zarazić swoim poczuciem braku czasu, poczuciem nieuchronnie zbliżającego się końca. Szybko, szybko, już, teraz. Musisz, biegnij, śpiesz się, bo stracisz okazję, bo skończy się promocja.
Niebawem się będzie kończyła moja umowa na telefon komórkowy, więc poszedłem do salonu, żeby się zorientować, jakie są oferty. Ten młody człowiek, który tam siedział, tak popatrzył na mnie, popatrzył w swój komputer, znowu na mnie, w swój komputer i mówi, zrobimy panu dobrą ofertę. I wymienia mi te szczegóły tej oferty. Ja mówię, okej, dziękuję panu bardzo, zastanowię się. A mówię, nie, proszę pana. To musi się pan teraz zdecydować. To jest taka oferta wyjątkowa. Ja nie wiem, czy jak pan przyjdzie jutro, to ja będę mógł ją panu zaproponować. Teraz, już, szybko, natychmiast. Nie ma czasu na to, żeby przemyśleć, żeby porównać, żeby się zastanowić. Ja wiem, że to są pewne chwyty marketingowe i większość z nas już się na to nie daje nabrać, kochani, ale bez wątpienia jest to znak, jakiś szczególny znak naszych czasów, czasów, w których żyjemy. Spójrzmy jeszcze raz na moment do Księgi Przypowieści Salomona, rozdział 24. Księga Przypowieści Salomona, 24 rozdział od 3 do 6 wersetu. Jest tam napisane tak, dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Co to znaczy być roztropnym, kochani? To innymi słowy znaczy być ostrożnym, być rozsądnym, być rozważnym, być statecznym. To nie są raczej cechy kogoś, kto bez przerwy się śpieszy, kto jest roztargniony. Bo wtedy nie ma na to czasu, żeby się zastanowić, żeby pomyśleć, żeby posłuchać jakiejś dobrej rady. Udzielić komuś tej dobrej rady. Salomon mówi, że dom umacnia się roztropnością. Dom umacnia się roztropnością. A roztropny dowódca może doprowadzić swój oddział, swoje wojsko do zwycięstwa. Jeszcze może jeden fragment, kochani, tym razem z Nowego Testamentu. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 7. Pierwszy list Piotra, 4:7. Piotr mówi tak, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Piotr, podobnie jak Salomon, kochani, również nawołuje nas do roztropności, do rozwagi. Dlaczego? On to uzasadnia tutaj. On mówi, abyście mogli się modlić. Człowiek żyjący w pośpiechu nigdy nie ma czasu. Dlatego, że żyje w pośpiechu. I najczęściej nie ma też czasu na modlitwę. A jeżeli ma, to też prawdopodobnie jest ona wypowiadana pospiesznie. Jak wygląda nasze życie modlitewne, drodzy? Jak wygląda moje i twoje życie modlitewne? Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie.
czy jest to taka ciągła relacja, ciągły kontakt z Bogiem? Czy mam też czas na to, żeby przebywać tak sam na sam z Bogiem? Żeby z Nim rozmawiać, żeby czekać na Jego odpowiedź? Przybliżył się koniec wszystkiego, powiada Piotr. Bądźcie więc roztropni i myślcie trzeźwo, bo to pozwoli wam zachować społeczność, żywą społeczność, tą prawidłową relację z Bogiem. Tak byśmy mogli, parafrazując słowa Piotra, powiedzieć. Słowa Piotra, zastanówmy się, kochani. Tego Piotra, tego ucznia Pana Jezusa Chrystusa, którego znamy z wcześniejszego chodzenia z Jezusem, jako kogoś porywczego, jako kogoś, któremu się zawsze śpieszyło. Zobaczcie, jakiej przemiany doznał. Jak się zmieniło jego myślenie. Bo to, co zapisał, to jest efekt jego przemyśleń, jego doświadczeń z Bogiem. Zmiany jego charakteru, postrzegania świata. Może to z wiekiem tak przychodzi. Nie wiem. Ktoś powiedział, że mój przyjaciel to był i mówi, że on bardzo lubi utwory takie spokojne, wolne. I stwierdził, że do wolnego tempa się dorasta. Czasami jako młodzi ludzie lubimy bardzo szybkie, dynamiczne utwory. Ale myślę, że to tak nie było w życiu apostoła Piotra. Ten porywczy uczeń, jak pamiętamy, któremu się zawsze śpieszyło. Panie, ja wiem, kim jesteś. Panie, ja Ciebie nigdy nie opuszczę. Panie, choćby wszyscy inni Cię opuścili, ja nie. Panie, ja pójdę do Ciebie po wodzie. Już idę, już wychodzę z łodzi. Wiecie, to mi się kojarzy tak z taką sytuacją ze szkoły. Jeszcze w podstawówce, w pierwszych klasach, z klasach zwłaszcza, najczęściej miało to miejsce, przynajmniej za moich czasów, nie wiem, czy to jeszcze teraz ma miejsce. Jak pani zadała jakieś pytania, czy pytanie, to jeszcze dobrze nie skończyła, a były zawsze jakieś dwie, trzy osoby tam w klasie i już rączki w górze. Ja, proszę pani, ja, proszę pani, ja. Się wyrywali. No dobrze, Jasiu, powiedz. I Jasiu powiedział, co wiedział. Jak powiedział, to cała klasa gruchnęła śmiechem. Pośpiech, kochani, jest złym doradcą, tak mówimy. Ale sami niejednokrotnie ulegamy temu trendowi. Sami niejednokrotnie się temu poddajemy. Dajemy się wciągnąć w tą spiralę, która się wciąż rozkręca. Czy pamiętacie te wszystkie błogosławieństwa, które wypowiedział Pan Jezus do tłumów słuchających Jego nauczania? Pamiętacie? Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wersety od 1 do 12. Możemy przeczytać ten fragment. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 1 do 12. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Czy zauważyliście tutaj, wieś, kochani, błogosławieństwo dla tych, którzy się śpieszą? Niestety nie ma. Nie ma szczególnego błogosławieństwa dla ludzi, którzy mówią, sorry, nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Nie dzisiaj, może innym razem. Jak znajdę chwilkę, to wtedy porozmawiamy. To wtedy zrobię to i tamto. Jest za to błogosławieństwo dla tych, którzy swoim zachowaniem i sposobem bycia wnoszą pokój. Błogosławieni pokój czyniący. Albowiem co? Oni synami Bożymi nazwani będą. Alleluja! Alleluja, kochani! Błogosławieni pokój czyniący. Ten świat zawieruchy rozpętał wir. Tak mi się napisało w jednej z moich pieśni. I tak dalej te słowa brzmią. Ale ten, kto z Bogiem tu kroczy, nie zachwieje się już. Bo tam coś na dnie serca mu gra. To jest radość i pokój, których nie da nam świat. To jest wiara, że ktoś z nami jest. To nasz Pan, co w potrzebie podaje swą dłoń i pomaga nowy uczynić krok. O tym tak często zapominamy, kochani, w tym naszym zabieganiu, w tym roztargnieniu, w tym uleganiu trendom tego świata. Tego, co dzieje się wokół nas. Bo wszyscy tak robią. Bo wszyscy się śpieszą. W liście Jakuba, 4 rozdział, 13 werset, 14 i 15, jest tam zawarta pewna ważna myśl. 4 rozdział listu Jakuba, od 13 do 15 wersetu. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli. Zrobimy to lub owo. Pochopne myślenie, kochani. Pochopne działanie. Bez oglądania się na Pana, na Jego wolę. A nawet, jak mówi Jakub, bez zastanowienia się, czy Bóg zezwoli mi jeszcze na to, żebym żył. Jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok. Ja nie mówię, że mamy nie planować, ale mamy to wszystko czynić w konsultacji, z taką świadomością, że to zależy od Pana, że to zależy od Boga, że jestem w Jego ręku, że On kieruje moim życiem. Wiecie, drodzy, pośpiech prowadzi często do tego, że zaczynamy dzielić skórę na baranie. Zaczynamy snuć plany, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. Nie mają nic wspólnego z Bożym planem dla mnie i dla Ciebie. Dla każdego z nas. I wciąga nas coraz bardziej ten wir zawieruchy tego świata. To jest wszystko obliczone na to, kochani, żebyś nie miał czasu, żebym ja nie miał czasu skupić się na tym, co jest istotne. Żebym nie miał czasu pomyśleć o tym, co stanowi sens mojego istnienia. Żebym nie miał czasu, jak powiedziałem na początku, przygotować się na ten dzień, w którym wszystko się skończy. Orkiestra Wielkiej Świątecznej Pomocy nie będzie grała. To będzie dzień, w którym zabrzmi jedna szczególna trąba. Trąba Boża. Kochani, i na to my mamy jako oblubienica Jezusa Chrystusa być gotowymi. A szatan robi wszystko. Ten świat robi wszystko, aby nas zainteresować wszystkim innym. Tylko nie tym najważniejszym. Bóg pragnie, byśmy uporządkowali nasze życie. I to jest Jego poselstwo. To jest Jego słowo do mnie i do każdego z nas. Dzisiaj tutaj, kochani, na tym miejscu. On pragnie, byśmy zamienili to zabieganie na roztropność. Byśmy z ludzi śpieszących się, takich pędzi wiatrów, stali się ludźmi wnoszącymi pokój. Byśmy budowali, utwierdzali swoje domy tą roztropnością. Byśmy utwierdzali swoje rodziny, swoje małżeństwa. Byśmy wygrywali bitwy, kochani, będąc roztropnymi dowódcami. Byśmy mocno trzymali w swoich dłoniach to, co mamy. To, co otrzymaliśmy od naszego Pana. Jak mówi anioł, jak mówi Bóg do anioła zboru Filadelfia. Czytamy o tym w objawieniu Jana, 3 rozdział, werset 11. Przyjdę rychło. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął Twojej korony. Abyś nie minął się, nie rozminął się z celem. Abyś nie chybił celu. Nie wypuszczaj tego, co otrzymałeś. Nie wypuszczaj tego, czym zostałeś, czy zostałaś obdarowany, obdarowana. Nie sprzedawaj, chciałoby się powiedzieć, swojego błogosławieństwa za miskę soczewicy, za świecidełka, którymi nęci ten świat. Bo szatan, władca tego świata, jak mówiłem wcześniej, jest tym, któremu się śpieszy. On wie, że jego czas się kończy. I chodząc wokół nas, wokół ludzi, jako ten ryczący lew, próbuje zwieść wybranych. Próbuje omamić, omotać, otumanić nawet tych, którzy dożyli łaski Pana. Psalmista Dawid w psalmie 4 powiada, werset 8 i 9, psalm 4, 8 i 9 werset. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam, bo jestem w Twoich rękach. Mogę oddać Tobie wszystkie moje troski, wszystkie moje zmartwienia. Drodzy, Bóg pragnie, abyśmy spokojnie przeżywali nasze życie, mając tą świadomość, że jesteśmy w Jego ręce. Byśmy w pokoju przeżywali dzień, byśmy także, kładąc się wieczorem do snu, mogli spokojnie odpocząć. Bo człowiek, który ufa Panu, wie, że albo obudzi się i będzie oglądał kolejny dzień łaski, albo przejdzie na drugi brzeg i tam spotka Jezusa. Muszę przyspieszyć trochę, kochani, bo nasz czas się kończy. Jak powiedziałem, to jest słowo, które Bóg kieruje dzisiaj do każdego z nas. Przeżywajmy życie z naszym Panem. Rozkoszujmy się Nim. Psalm 37. Przeczytajmy jeszcze ten fragment. 37. Psalm, werset 4. Powiada: rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego sobie życzy serce Twoje. Rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Panem, a Pan Ci da to, czego sobie życzy Twoje serce. To jest sekret, kochani. To jest klucz do spełnienia naszych marzeń nawet. Nie pośpiech, nie gonitwa za wiatrem, jak ją nazywa Salomon, ale rozkoszowanie się Panem. Amen? Rozkoszowanie się Panem. No ale żeby się rozkoszować Panem, trzeba mieć czas, kochani. Nie można rozkoszować się w pośpiechu. Rozkoszowanie się to jest jakiś błogostan. To jest taki stan jakby wyłączenia się, odizolowania się z tego, co mnie otacza. To jest jakiś taki stan, w którym oddaję się Bogu zupełnie, który sprawia, że odpoczywam w Nim. I tego czasu, kochani, takiej społeczności z Bogiem życzę sobie i każdemu z was, abyśmy znaleźli ten czas. Aby to rozkoszowanie się Panem, kochani, było dla nas osiągalne. A wtedy Pan spełni prośby naszych serc, pragnienia naszych serc. A wtedy będziemy ludźmi szczęśliwymi. Bo wszystko mamy w naszym Panu. Bo w Nim mamy pełnię, jak mówi nam Boże Słowo. I ten świat nie jest w stanie zaoferować nam niczego więcej. Niech tak się stanie dzięki łasce Pana w naszym życiu. Amen.